Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 14 października. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Tokio spotkali się dwaj premierzy Japonii, były Taro Aso i obejmujący rządy w najbliższą środę Yukio Hatoyama. W Norwegii odbyły się dziś wybory do parlamentu. Sondaże przewidywały wyrównaną walkę. Wstępne wyniki będą znane około godziny 21. W Demokratycznej Republice Kongo, w rzece Kongo, zatonął statek. 15 osób zginęło i około 90 uznano za zaginione. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei, otwierając doroczne obrady organizacji, zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u o przyznanie mu dodatkowych środków umożliwiających walkę z rozpowszechnianiem wiedzy i technologii w dziedzinie broni atomowej. Prezydent Sarkozy opowiedział się dziś za zmianą metody wyliczania produktu krajowego brutto. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Kamil. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego, archiwalną audycję z okazji 9. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Yukio Hatoyama, przewodniczący Partii Demokratycznej, która wygrała w ostatnich wyborach parlamentarnych w Japonii, zastąpi w najbliższą środę odchodzącego premiera Aso na stanowisku szefa rządu. Obaj panowie spotkali się w poniedziałek na krótkiej rozmowie w Tokio. Taro Aso życzył swemu następcy powodzenia. Podczas 20-minutowego spotkania premier Hatoyama został poinformowany o najważniejszych kwestiach polityki wewnętrznej i zagranicznej Japonii, drugiej potęgi ekonomicznej na świecie. Życząc szczęścia Hatoyamie, którego najbliższym zadaniem będzie sformowanie nowego rządu, Taro Aso zwrócił się do niego ze słowami: w interesie Japonii proszę, by nie popełnił pan błędu. Odchodząca od steru władzy Partia Liberalno-Demokratyczna rządziła w kraju kwitnącej wiśni od 55 lat i w ostatnich wyborach poniosła sromotną klęskę. Jak pisze AFP, nowy premier powinien jak najszybciej sformować swój rząd, którego polityką priorytetową, jak brzmiała wyborcza obietnica, będzie działanie na rzecz polepszenia życia obywateli. 68-letni Taro Aso zapowiedział nazajutrz po przegranej, że ustępuje ze stanowiska przewodniczącego swej partii. Wybory nowego przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej odbędą się 28 września. Dodajmy, że trzy japońskie koncerny elektroniczne, NEC, Casio i Hitachi, zawarły porozumienie w sprawie połączenia sektorów telefonii komórkowej celem zwiększenia swojej konkurencyjności. Casio i Hitachi mają już od roku 2004 wspólne przedsiębiorstwo. Dołączy do nich NEC, tworząc nową grupę, w której ten ostatni przejmie 66% akcji. Casio i Hitachi otrzymają kolejno 17,34% i 16,66%. Nowa grupa telekomunikacji komórkowej będzie się nazywać NEC Casio Mobile Communications. Powstanie oficjalnie w kwietniu 2010 roku i liczyć będzie 2200 pracowników. Jej celem będzie rozwój, produkcja i sprzedaż telefonów komórkowych trzech firm wchodzących w skład nowej grupy. Tu Paryż, Radio France International. W Norwegii odbyły się w poniedziałek wybory do parlamentu. Sondaże przewidywały dość wyrównaną walkę między dotychczasową większością stworzoną przez lewicową koalicję i prawicową opozycją, zdominowaną przez populistów, ale podzieloną. Sloganem wyborczym lewicy było "Wszyscy na pokład", hasło, które spodobało się wielu wyborcom, zwłaszcza młodym. Premier Jens Stoltenberg, pełniący swą funkcję od 2005 roku, z dumą podkreśla, że udało mu się przeprowadzić kraj niemalże bezboleśnie przez kryzys. Główna w tym zasługa norweskiej nafty. Premier podkreśla walory programu Partii Pracy, która najbardziej przyczynia się do stabilizacji kraju i ochrony stanowisk pracy. Jedno z najbogatszych państw świata, gdzie poziom bezrobocia jest najniższy w Europie i wynosi zaledwie 3%, konsekwentnie od wielu lat nie wchodzi do Unii Europejskiej. Wielu Norwegów jest jednak przeciwnych polityce państwa nadmiernie opiekuńczego. Uważają oni, że o bogactwie i stabilności decyduje nafta, a nie program rządu. Ta część chciałaby zmian na czele państwa i opowiada się za prawicą, która obiecuje obniżenie podatków i prywatyzację. Wyniki wstępne poniedziałkowych wyborów znane będą po zamknięciu lokali wyborczych, czyli po godzinie 21. Tu Paryż, Radio France International. W Demokratycznej Republice Konga w rzece Kongo zatonął statek. 15 osób zginęło i około 90 uznano za zaginione. Statek Kiabuntu, na pokładzie którego znajdowało się co najmniej 190 pasażerów oraz towary. Na razie udało się uratować 97 osób, które umieszczono w hangarze bez latryny. Piją oni wodę prosto z rzeki, w której znajdują się trupy. Naczelny lekarz regionu bije na alarm, przestrzegając, że grozi im epidemia cholery i różyczka. Reszta nieuratowanych jeszcze osób pozostaje w wodzie. Ostateczny bilans będzie więc zapewne znacznie gorszy. Przyczyną zatonięcia było najprawdopodobniej nadmierne obciążenie statku. W Republice Demokratycznej Konga często dochodzi do zatonięć statków. W 2008 roku było ich co najmniej 11. Stało się to przyczyną śmierci kilkuset osób, 280 innych uznano za zaginione. W Pakistanie 18 kobiet i dzieci zostało zadeptanych na śmierć i kilkadziesiąt innych rannych w punkcie, gdzie rozdawano mąkę przed Ramadanem. Zajście miało miejsce w jednej z najliczniej zaludnionych dzielnic Karachi. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei zwrócił się w poniedziałek do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u o przyznanie mu dodatkowych środków umożliwiających walkę z rozpowszechnianiem wiedzy i technologii w dziedzinie broni atomowej. Otwierając obrady dorocznej konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, które rozpoczęły się w poniedziałek w Wiedniu, jej szef przestrzegł społeczność międzynarodową przed zbytnim ufaniem w skuteczność sankcji nakładanych na niektóre państwa. Sam Baradei uważa, że w wielu przypadkach nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Tymczasem władze irańskie i 6 mocarstw zaangażowanych w negocjacje w sprawie irańskiego programu nuklearnego, 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy, zapowiedziały, że ich najbliższe spotkanie odbędzie się 1 października. Jego tematem będą nowe propozycje przedstawione przez Teheran, mające na celu złagodzenie międzynarodowych niepokojów. Obrady te zostaną poprzedzone spotkaniem ministrów spraw zagranicznych 6 mocarstw na marginesie Zgromadzenia Generalnego ONZ w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku. Carl Bildt, minister spraw zagranicznych Szwecji, pełniącej w tym półroczu rotacyjną funkcję przewodniczącej Unii Europejskiej, zaapelował o skoncentrowanie się raczej na dyskusjach na temat irańskiego programu nuklearnego niż na temat ewentualnych sankcji. Tu Paryż, RFI. Prezydent Sarkozy opowiedział się dziś za zmianą metody wyliczania produktu krajowego brutto w taki sposób, by uwzględniać w nim również te dziedziny działalności pozarynkowej, które wpływają na stopę życiową ludności. Przekonały go do tego wnioski raportu opracowanego przez Komisję Międzynarodowych Ekonomistów pod kierunkiem laureata Nagrody Nobla Józefa Stiglitza. Więcej na ten temat usłyszycie Państwo w Kronice Ekonomicznej Piotra Błońskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, opracowanego przez Agnieszkę Kumor i Marka Brzezińskiego.
Poniedziałkowa prasa francuska bada ekonomiczny puls planety. Nauczka wyciągnięta z kryzysu. To katolicki dziennik La Croix przypomina, że rok temu upadek banku Lehman Brothers pociągnął za sobą krach na światowych giełdach. Ekonomiczny dziennik Les Echos informuje o działaniach francuskiego Ministerstwa Finansów. Pani Christine Lagarde żąda od banków, by zaczęły szerzej udzielać kredytów. Le Figaro pisze o symbolicznym wystąpieniu Baracka Obamy w Nowym Jorku w przeddzień pierwszej rocznicy kryzysu finansowego. Na biurku amerykańskiego prezydenta leży wiele palących spraw, nie tylko kryzys, ale również amerykański system zdrowia. W miniony weekend tysiące osób manifestowało w Waszyngtonie przeciwko reformie demokratów. Wobec tysięcy protestujących, którzy nazywają go kłamcą, Obama musi wykazać determinację do końca, pisze Laure Mondeville, korespondentka Le Figaro w Waszyngtonie. W sobotę prezydent przemawiał na wielkim mitingu na stadionie Target w Minneapolis, na który przyszło 10 tysięcy osób. W białej koszuli z podwiniętymi rękawami jak do pracy prezydent obiecał zakończyć bitwę rozpoczętą 100 lat temu przez Theodora Roosevelta. Do batalii z prezydentem stanęli konserwatyści wymachujący portretami Hitlera i Stalina, protestujący wobec, jak to nazywają, zboczenia z jedynego właściwego kursu Ameryki wolnej i niezależnej w stronę socjalizmu. Większość tych organizacji została założona na wiosnę właśnie przeciwko reformie zdrowia i związanym z tym, jak twierdzą owe organizacje, nadmiernym wydatkom państwa. The Mall, wielki pas terenu przed Kapitolem, który jeszcze w styczniu wypełniony był tłumem wiwatującym na cześć swego pierwszego prezydenta Metysa, przypominał teraz wzburzone wściekłością morze głów ludzkich. Ameryka uniknęła depresji, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, rozszerza debatę Pierre-Yves Duguay, również na łamach Le Figaro. Obama pozwolił na pogłębienie długu publicznego, to był gest ambitny, ale teraz wyzwaniem będzie wyjście z dotychczasowej logiki, wyzwaniem trudnym i bolesnym. Rok temu amerykańskie finanse zawisły nad przepaścią. Nadzwyczajne środki przedsięwzięte przez rezerwę federalną, podejmowane częstokroć w ogniu wydarzeń, pozwoliły uniknąć najgorszego. To dobra wiadomość, do której należy dodać pierwsze nieśmiałe echa ożywienia gospodarczego. Ale nie można jeszcze powiedzieć, że kryzys minął. Z politycznego punktu widzenia najtrudniejsze przed nami, musi sobie mówić ekipa Obamy. Pogłębienie długu publicznego pozwoliło na ograniczenie skutków spadku konsumpcji i zablokowania systemu prywatnych kredytów. Deficyt skarbu państwa osiągnie w tym roku 12% PKB. Stopy procentowe rezerwy federalnej nie będą mogły nieskończenie pozostawać zerowe. Rezerwa będzie musiała kiedyś zaprzestać skupowania długów i rozpocząć zapełnianie własnych kas. Przyjdzie moment na konieczną prywatyzację General Motors. W Ameryce debata o reformie zdrowia pokryła nieco sprawy ekonomiczne, które powrócą na szczycie G20 w Pittsburgu. Ale obietnice Obamy złożone na szczycie nie będą miały większego znaczenia w powolnych i nieprzewidywalnych działaniach amerykańskiego kongresu. Czytamy w Le Figaro. Kłopoty ma nie tylko amerykański, ale i francuski prezydent. Libération podsumowuje wyniki sondażu na temat posunięć Nicolasa Sarkoziego w obliczu kryzysu. Sondaż na prośbę gazety zrealizował Instytut Badania Opinii Publicznej Via Voice. 58% Francuzów wyciąga negatywną ocenę z jego dotychczasowych działań. Tak twierdzą zwolennicy lewicy, ale również robotnicy i pracownicy państwowi, którzy głosowali na obecnego prezydenta. Polityka Sarkoziego oceniana jest jako nieskuteczna. 91% Francuzów uznaje, że nic się nie zmieniło. Na pytanie, czy kapitalizm jest lepiej kontrolowany, 77% respondentów odpowiada, że nie. Wynagrodzenia i premie dla banków i maklerów nie są lepiej kontrolowane, 70% odpowiedzi negatywnych. Na pytanie, czy plan ożywienia gospodarczego we Francji został wprowadzony w życie, pada 64% odpowiedzi negatywnych. Ogólny bilans, zatem nauczka wyciągnięta niewielka. Wszystko może się jeszcze powtórzyć.
Po miesiącach bezowocnych negocjacji wreszcie udało się doprowadzić do porozumienia między Słowenią i Chorwacją. Tym samym utorowana została droga do dalszego poszerzania Unii Europejskiej. Sprawą tą zainteresował się dziennik Le Monde. Kością niezgody, która uniemożliwiała przyjęcie Chorwacji do Unii, był słoweńsko-chorwacki spór graniczny. Premierzy obydwu państw, Słowenii Borut Pahor i Chorwacji Jadranka Kosor, kompromisowe porozumienie podpisali w piątek 11 września. Od uzyskania niepodległości w 1991 roku po rozpadzie Jugosławii, Zagrzeb i Lublina rościły sobie prawa do tego samego terytorium na lądzie i do wód przybrzeżnych na Adriatyku. Słowenia została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od tej chwili niestrudzenie zgłaszała sprzeciw wobec kontynuowania negocjacji z Chorwacją, mających umożliwić przyjęcie do tego kraju do Unii Europejskiej. Władze słoweńskie miały nadzieję, że w ten sposób uda im się zabezpieczyć przed zakusami Chorwacji dostęp do wód międzynarodowych przez Zatokę Piran, uważaną za perłę wybrzeża słoweńskiego. Spór nie wynikał jednak z atrakcyjności turystycznej tego regionu, lecz z bogatych złóż mineralnych mających się znajdować pod dnem morza. W piątek Chorwacja zobowiązała się zapewnić dostęp Słowenii do wód międzynarodowych, co stanowi pierwszy, ale fundamentalny krok na drodze do porozumienia w sprawie ostatecznego rozwiązania sporu granicznego między Słowenią i Chorwacją. W zamian za wycofanie słoweńskiego weta wobec negocjacji z Chorwacją, Zagrzeb poinformował Szwecję, w tym półroczu stojącą na czele Unii, o zmianie swojego stanowiska w sprawie spornego obszaru. Porozumienie między stronami konfliktu pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie rozmów chorwacko-unijnych i w konsekwencji umożliwi przyjęcie Chorwacji do Unii, co według wstępnych prognoz mogłoby nastąpić już w 2011 roku. Chorwacja ze swej strony chciałaby jak najszybciej otwarcia rozdziałów, które pozostały do omówienia między nią a Unią. Ta ostatnia z ulgą przyjęła ocieplenie stosunków między Chorwacją a Słowenią. Szwecja oświadczyła, że jest gotowa zaangażować się w negocjacje, by móc jak najszybciej je zakończyć. Co więcej, porozumienie między Zagrzebiem a Lublianą jest zdaniem Sztokholmu wzorem godnym do naśladowania dla innych państw na Bałkanach. W tej chwili tylko Chorwacja i Macedonia są poważnymi kandydatami na nowych członków Unii Europejskiej, ale sytuacja Macedończyków nie wygląda najlepiej ze względu na postawę Grecji. Konflikt macedońsko-grecki spowodowany jest nazwą Macedonia, do której Ateny roszczą sobie prawo wyłączności, powołując się na historię. Serbia także w piątek zapowiedziała, że swoją kandydaturę zgłosi pod koniec przyszłego roku. W tym przypadku sprawą do rozwiązania między innymi jest sytuacja Kosowa. Podpisane w 2008 roku między Belgradem a Brukselą porozumienie w sprawie stabilizacji stosunków unijno-serbskich i Stowarzyszenia Serbii z Unią nie weszło w życie ze względu na sprzeciw Holandii. Haga domaga się od Belgradu aktywnej pomocy w poszukiwaniu i ujęciu oskarżonych o zbrodnie wojenne przestępców, których poszukuje Trybunał Międzynarodowy.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Co piąte dziecko żyje w rodzinie nazwanej we Francji jednorodzicielską. Ten neologizm czy dziwadło językowe dobrze oddaje, o co chodzi. Głową takich rodzin są najczęściej matki. Stanowią one 90% 10 milionów jednorodzicielskich gospodarstw domowych we Francji. Wielu z nich trudno znaleźć dach nad głową. Rozwód i separacja są najczęstszymi powodami zubożenia we Francji. W tych rodzinach co piąte dziecko żyje w przeludnionym mieszkaniu, dwoje dzieci na pięć w warunkach poniżej progu ubóstwa, w oczekiwaniu na przyznanie mieszkania socjalnego o niskim czynszu. Dla tych rodzin wspólne mieszkania bywają rozwiązaniem, chociaż jest to jeszcze zjawisko dość rzadkie. Stefan mieszkał pod jednym dachem z zaprzyjaźnioną osobą i jej dziećmi. Mówi, że doświadczenie to go wzbogaciło, mimo że nie zawsze było mu łatwo znieść, w cudzysłowie, dzieci, których nie znał. Dzięki dyskusji między dorosłymi udało się jednak te drobne problemy rozwiązać.
To była experience plutôt enrichissante, même si c'est pas toujours évident. De supporter entre guillemets l'effervescence des enfants des autres. Je pense qu'il y a plein de petits soucis qui se sont présentés qu'on a réussi à résoudre au fur et à mesure en en parlant.
Stefan mówił o pułapkach wspólnego wynajęcia mieszkania. Korzyści wypływające z takiej decyzji są jednak oczywiste. Czynsz dzielony między współlokatorów, którzy mogą sobie dzięki temu pozwolić na wynajęcie większego lokum w sytuacjach optymalnych, zakupy i inne zajęcia domowe wykonywane na zmianę i wyświadczanie sobie rozmaitych przysług. Wbrew przysłowiu wolność Tomku w swoim domku, Colette uważa, że dzielenie mieszkania z inną młodą mamą nauczyło je obie oraz ich dzieci szacunku dla innych i dla prywatnej przestrzeni każdego z lokatorów. Zdaniem socjolog Marie-Thérèse Tablier, autorki raportu na temat jednorodzicielskich gospodarstw domowych, definicja rodziny bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat, niekoniecznie na gorsze. W szukaniu rozwiązań zbiorowych wyraża się pewna solidarność. Dodajmy, że w niezwykle zindywidualizowanym społeczeństwie francuskim wspólne wynajmowanie mieszkań wygląda jak nowa wersja wspólnot, które przed 30 laty usiłowali tworzyć studenci. Francuski reżyser Cédric Clapiche nakręcił kilka lat temu europejską wersję wspólnego mieszkania. Sympatyczny film znany w Polsce pod tytułem Smak życia, a we Francji jako L'auberge espagnole, hiszpańska oberża. Studenci francuscy, którzy mają coraz większe trudności ze znalezieniem mieszkania, w dodatku niedrogo, traktują ten film z melancholijnym sentymentem. Trudno zrealizować tak idealny obraz wspólnego mieszkania. W dodatku we Francji trudno jest w ogóle wynająć wspólne mieszkanie, trudniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Student szkoły handlowej w Lyonie, Rémi Bernard, porównuje sytuację w Wielkiej Brytanii i we Francji.
Alors c'est très différent. Moi j'étais pas tout à fait en colocation quand j'étais...
Różnice są duże. Ja nie dzieliłem mieszkania z innymi studentami, kiedy byłem w Szkocji, ale spędzałem czas z przyjaciółmi, którzy byli współlokatorami, czasem po 10-12 osób w dużych domach, dużych mieszkaniach. W Wielkiej Brytanii mają znacznie mniej problemów z wynajęciem domu. Wystarczy mieć pieniądze, żeby płacić za czynsz. A kiedy ich się nie ma, trzeba zostawić mieszkanie. Wyobrażam sobie, że właściciele mają sposób na wyrzucenie tych, którzy nie mogą więcej płacić. Natomiast kiedy jest 12 osób w jednym domu, nie zawsze wszyscy się znają, nie spędzają ze sobą wiele czasu. To stwarza więcej konfliktów, znacznie więcej niż w mieszkaniu, w którym mieszkają 3 osoby na przykład. Myślę, że zasadnicza różnica między Francją a Wielką Brytanią to łatwość w znalezieniu mieszkania. W Wielkiej Brytanii nie trzeba dostarczać takiej masy papierzysk.
Te papierzyska, o których mówił Rémi Bernard, to stos dokumentów, które dostarczyć musi właścicielowi mieszkania każdy kandydat na lokatora we Francji. Jeśli nie ma pracy i w dodatku stałej, to biada mu, nie wynajmie. Potrzebna jest wtedy kaucja osoby, która zobowiąże się do płacenia czynszu zainteresowanego, dostarczając stos papierków na dowód, że jest w stanie się z tego zobowiązania wywiązać. Ale że akademików jest ciągle za mało, francuscy studenci będą coraz częściej, póki trwa kryzys, szukali wspólnych mieszkań, nawet jeśli nie uda im się dosięgnąć ideału wspólnoty młodych Europejczyków z filmowej hiszpańskiej oberży.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Prezydent Sarkozy opowiedział się dziś za zmianą metody wyliczania produktu krajowego brutto, tak zwanego PKB, w taki sposób, by uwzględnić w nim również te dziedziny działalności pozarynkowej, które wpływają na stopę życiową ludności. Przekonały go do tego wnioski raportu opracowanego przez Międzynarodową Komisję Ekonomistów pod kierunkiem laureata Nagrody Nobla, Josepha Stiglitza, komisję powołaną w lutym bieżącego roku przez tegoż Sarkoziego. Prezydent Francji zapowiedział, że będzie się starał o to, by wszystkie instytucje międzynarodowe przyjęły ten nowy sposób liczenia PKB. To, że PKB liczone według dotychczasowych metod daje skrzywiony obraz gospodarki państw, wiadomo od czasu, kiedy powstał, czyli od lat 30. XX wieku. PKB to suma wartości dóbr i usług w przeciągu roku. Najczęściej spotykany zarzut w stosunku do tego sposobu liczenia to przykład skutków wypadków samochodowych. Koszty naprawy samochodu, leczenia rannych i chowania zabitych wliczają się do PKB jako koszty usług. Nie wlicza się natomiast poniesionych w rzeczywistości strat. Inaczej mówiąc, im więcej wypadków samochodowych, tym większy PKB, tym większy statystyczny dobrobyt. Główną zaletą PKB jest to, że stosowany powszechnie daje możliwość porównania stanu rozwoju państw czy regionów. Tu jednak występuje kolejna przeszkoda. Dla umożliwienia tego porównania liczony jest w tej samej walucie dla wszystkich krajów, to znaczy najczęściej w dolarach. Tymczasem siła nabywcza jednego dolara jest zupełnie nieporównywalna w USA, w Chinach i w Zimbabwe. To też ONZ i OECD zaczęły nieśmiało wprowadzać nieco inny, równoległy przelicznik, biorący pod uwagę te różnice. Niemniej podstawą wyliczenia przed jego przemnożeniem przez odpowiedni dla danego kraju i w danym roku współczynnik pozostaje ów nieszczęsny, tradycyjnie liczony PKB. Komisja powołana przez Sarkoziego skupia 22 naukowców, w tym noblistów takich jak wspomniany już Stiglitz oraz Amartya Sen. Ten ostatni należy do najwybitniejszych piewców takiego modelu gospodarczego, który lepiej odpowiadałby rzeczywistym ludzkim potrzebom i zwyczajom. Główne przesłanie raportu to rozwinięcie nowych narzędzi statystycznych, które kładłyby nacisk bardziej na poczucie dobrobytu populacji, aniżeli na samej produkcji gospodarczej. Proponuje on zatem po pierwsze posługiwanie się PKN, czyli produktem narodowym netto, który bierze pod uwagę deprecjację kapitału i to w najrozmaitszych formach, nie tylko finansowego i gospodarczego, lecz również kapitału ludzkiego i kapitału, jakim jest środowisko naturalne. Notabene innym przykładem skrzywienia wprowadzanego przez PKB są katastrofy naturalne. Do PKB nie wlicza się strat, lecz wyłącznie koszt odbudowy zniszczeń. Od samego nowego sposobu liczenia bogactwa narodów, bogactwo to oczywiście nie ulegnie cudownemu rozmnożeniu. Natomiast stopniowo może to wpływać na decyzje polityczne i gospodarcze w tym sensie, że obok spodziewanych korzyści produkcyjnych uprzytamniać ono będzie ich konsekwencje dla rzeczywistego dobrobytu ludności. Raport zawiera 12 zaleceń. Najważniejsze to skupienie się nie tyle na wartości produkcji, co na dochodach ludności i jej konsumpcji, obserwowanej z punktu widzenia konsumentów. Objęcie statystyczną obserwacją sektorów nierynkowych, takich jak niektóre usługi domowe, od pilnowania dzieci po majsterkowania. Poprawienie narzędzi obserwacji statystycznej w dziedzinach ochrony zdrowia, edukacji i troski o środowisko naturalne. Opracowanie syntetycznego miernika jakości życia. Dochodzi do tego zalecenie dosyć perfidne w stosunku do rządów państw. Opracowanie metody oceny trwałości dobrobytu, to jest jego możliwości utrzymania się w czasie. Wprowadzenie takich narzędzi statystycznych w jednym tylko kraju mijałoby się z celem. Dlatego Francja pragnie narzucić ten nowy sposób liczenia całemu światu i bierze się za to energicznie. Już na najbliższą jesień zaprogramowano spotkania i dyskusje z dyrekcjami wielkich organizacji międzynarodowych, takimi jak MFW, OECD czy Eurostat. O produkcie narodowym netto na pewno jeszcze usłyszymy.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 15 miliardów euro rocznie na walkę ze zmianami klimatycznymi w krajach rozwijających się. Nadal jednak nie wiadomo, jak zamierza ona rozłożyć tę kwotę na poszczególne państwa członkowskie. Ogólne potrzeby krajów rozwijających się mają ciągle rosnąć, a w roku 2020 osiągnąć sumę 100 miliardów euro. Kraje afrykańskie grożą, że zablokują pracę konferencji klimatycznej w Kopenhadze, która ma odbyć się w dniach od 7 do 18 grudnia bieżącego roku, jeśli nie obieca się im wystarczających sum na redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale także na walkę z klęskami powodzi, suszy czy też nie ograniczy się wyrębu lasów. W efekcie zmian klimatu co roku ginie na świecie około 160 tysięcy osób. W przeciągu zaledwie 50 lat 1/3 wszystkich gatunków roślin i zwierząt może wyginąć. Atmosfera Ziemi składa się z powłoki gazów, które zatrzymując ciepło pozwalają na podtrzymanie życia na Ziemi. Jest to naturalny efekt cieplarniany, bez którego nie byłoby życia na Ziemi. Jednakże działalność człowieka bardzo często przyczynia się do nasilenia tego efektu. Przez spalanie paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii i transportu ludzie wypuszczają do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla. Jest on głównym gazem cieplarnianym emitowanym w wyniku działalności człowieka. Znaczący wpływ na koncentrację CO2 w atmosferze ma także sposób użytkowania naszej planety, na przykład wyrąbywanie lasów czy też zanieczyszczanie mórz i oceanów. Drzewa w sposób naturalny absorbują CO2, a kiedy są wycinane, cały dwutlenek węgla, który zatrzymały w ciągu życia, trafia do atmosfery. Ponadto przemysł i inne gałęzie działalności ludzkiej zwiększają także ilości innych naturalnie występujących w atmosferze gazów, takich jak metan CH4, pochodzący z uprawy ryżu, hodowli zwierząt i odpadów fermentujących na wysypiskach, oraz podtlenek azotu N2O, pochodzący przede wszystkim z rolnictwa. Metan ma 21-krotnie większy potencjał ocieplania klimatu niż dwutlenek węgla i przyczynia się globalnie w około 18% do efektu cieplarnianego. Natomiast podtlenek azotu ma potencjał ocieplania 310 razy większy w porównaniu z dwutlenkiem węgla, ale emitowany jest w mniejszych ilościach i przyczynia się jedynie w 6% do efektu cieplarnianego. Gazy te nasilają efekt cieplarniany, zagęszczając naturalną powłokę gazów w atmosferze i przyczyniając się do zatrzymywania większej ilości ciepła. W rezultacie temperatura rośnie, pozbawiając klimat równowagi. Podczas gdy wiele gazów cieplarnianych występuje w powietrzu naturalnie, tempo, w jakim wypuszczamy je do atmosfery, dalece odbiega od naturalnego. Oszacowano, że obecna ilość CO2 w atmosferze jest o 30% wyższa niż przed rewolucją przemysłową, kiedy to na większą skalę zaczęto spalanie paliw kopalnych. W wyniku działalności przemysłowej ludzie również tworzą nowe gazy cieplarniane jak HFC i PFC, czyli związki z grupy hydrofluorowęglowodorów.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Dla kibiców obydwu krajów, Polski i Francji, środa i niedziela to były bardzo ważne dni w minionym tygodniu. Dla Polaków 9 września okazał się czarną środą, dla Francuzów raczej słoneczną. W niedzielę 13 września słoneczko zdecydowanie jaśniej świeciło dla biało-czerwonych. W sumie były to dwie porażki, cztery zwycięstwa, jeden remis w futbolu, w koszykówce i w siatkówce. Owa czarna środa stanowi wielki historyczny moment w dziejach polskiej piłki nożnej. Po kilku latach sprawowania funkcji selekcjonera reprezentacji przygodę z polskim futbolem kończy Holender Leon Benhaker. Każdy może przegrać i smak zwycięstwa jest bratem bliźniakiem goryczy porażki. Zna to każdy sportowiec od wielkiego mistrza po amatora ścigającego się w zawodach regionalnych. Identyczne doświadczenia ma trener i sympatycy sportu. Porażka 0-3 Polski ze Słowenią po 1-1 z Irlandią Północną jest przykrym momentem dla polskich kibiców ze sportowego punktu widzenia. Praktycznie te wyniki przekreślają szanse reprezentacji na udział w finałach Mistrzostw Świata w RPA, ale to sportowy aspekt tej sprawy. Ta środa była czarna nie tylko ze względu na słoweńską klęskę na murawie, ale także, a może przede wszystkim, dlatego iż odsłoniła kołtuństwo i prowincjonalizm polskich działaczy i trenerów. Od 1989 roku Rzeczpospolita jest wolnym państwem demokratycznym, ale w piłce nożnej, poza paroma chlubnymi wyjątkami z Bońkiem na czele, panują zaścianek i obyczaje z czasów działaczy PRL. Leo nie był człowiekiem bez skazy, miał trudny charakter. Jego decyzje były często kontrowersyjne, ale polskim szefom piłkarskim wyszła słoma z butów. Powoływanie się na trenera Złotej Jedenastki z 1998 roku, Francuza Jacqueta, który powiedział, że Polska powinna mieć polskiego trenera rozumiejącego polską tradycję piłkarską, jest tylko jednym z punktów widzenia. Tworzenie z tego szowinistycznej ideologii, jedynie słusznej i obowiązującej, na odległość pachnie pipidówkiem. Prezes PZPN-u Grzegorz Lato powiadomił selekcjonera polskiej reprezentacji, że go zwalnia, oświadczając to za pośrednictwem telewizji. Lato nie miał na tyle odwagi ani dobrego wychowania, żeby zatelefonować do osoby najbardziej zainteresowanej i powiedzieć prosto z mostu: słuchaj Leo, 0-3 ze Słowenią to jest klęska, musimy się zastanowić nad twoją przyszłością w roli selekcjonera. Lato grał cudnie, strzelał gole, po których cała Polska wyskakiwała w powietrze z radości, ale Lacie brakuje dobrego wychowania, kindersztuby i obycia. Na czele kliki PZPN-u jest człowiek, który nigdy nie wyszedł ze skóry lewoskrzydłowego. Pierwszym ostrzeżeniem były fatalne wyniki Laty jako trenera w Widzewie. Tu nie chodzi o obronę Benhakera, tu chodzi o obronę zachowania się z klasą, a to szerokim łukiem omija PZPN. Ta czarna środa to koszmar dla kibiców, ale także czas do refleksji nad formą istnienia tej formy białka, kibica na trybunach. Psychologia sportu zajmuje się sportowcami w sytuacjach dla nich stresowych, tym jak tyczkarz może się zmobilizować, odganiając od siebie obezwładniające go napięcie. W jaki sposób znaleźć klucz do motywacji zespołu, który nagle gra w dziesiątkę, bo sędzia dał niesłusznie czerwoną kartkę. Jak stanąć naprzeciw wyzwania, którego ukoronowaniem jest złoty medal. Taki problem miał mistrz i rekordzista skoku o tyczce Siergiej Bubka. Psychologia zajmuje się wypracowaniem sposobów okiełznania tłumów, często chuliganów, na stadionach sportowych. Psychologia pozwala lepiej rozeznać się w medialnych możliwościach różnych dyscyplin sportu, ale nigdy nie trafiło mi w moje ręce opracowanie dotyczące psychiki kibica jako jednostki, jego radości, lęków, obaw, nadziei i frustracji. Maribor to Waterloo polskiej piłki nożnej w wydaniu Benhakera. Mogę sobie wyobrazić te szampany, które wypryskiwały korkami z rąk nie mogących się doczekać, kiedy wreszcie się napijemy za upadek Holendra. Nacjonalizm futbolowy w polskim wydaniu zatriumfował. Francuzi też mieli aferę z udziałem selekcjonera. Przed meczem z Rumunią, zremisowanym w fatalnym stylu, Thierry Henry miał prosto w oczy zarzucić Raymondowi Domenekowi to, co cała Francja szeptała poza plecami selekcjonera, że brak mu kompetencji, przejrzystej i czytelnej strategii. Ostre słowo, bo Henry to nie tylko autorytet na boisku, ale i kapitan niebieski. I co się stało? Ano Henry strzelił gola, który uratował Francuzom jeden punkt, przedłużając ich nadzieję na awans z grupy. Schodząc z boiska, Henry uściskał Domeneka. Dwa przykłady dwóch odmiennych sposobów zachowania. Niedziela zdecydowanie poprawiła nastroje polskim kibicom. Biało-czerwoni w hali w Izmirze zdobyli tytuł mistrza Europy w siatkówce. Pokonali niebieskich w czterech setach. To prawda, że Francuzi byli nieco zmęczeni sobotnim horrorem, meczem z Rosją, który był chyba najbardziej dramatycznym spotkaniem finałów. To była uczta dla kibica. Najpierw Francuzi gładko wygrali dwa sety, potem równie gładko przegrali kolejne dwa. W tiebreaku obronili mecz bole i zakończyli spotkanie asem serwisowym. Niesamowite emocje. W niedzielę z postawy Polaków tryskała taka pewność, taki spokój, że nikt oglądający to spotkanie nie mógł mieć wątpliwości. Nawet w pierwszym secie, gdy bronili setbole, by ostatecznie go wygrać. Nawet po przegranym trzecim secie ani na chwilę nie mogła powstać myśl, że to biało-czerwoni zejdą z opuszczonymi głowami. Nazajutrz prasa francuska w superlatywach pisała o polskiej reprezentacji, stwierdzając, że Francja nie mogła tego spotkania wygrać, nawet jeśli uświadomimy sobie, że na parkiecie zabrakło czterech podstawowych polskich graczy, których kontuzje wykluczyły z gry. Polacy i Francuzi znają się z klubowych rozgrywek. Antigua, jeden z najlepszych odbierających na świecie, to kolega z Bełchatowa, Bartosza Kurka, 21-letniego siatkarza, który był prawdziwą rewelacją i wielkim odkryciem finałów. Antoine Rouzier, atakujący reprezentacji Francji, stwierdził, że Polacy przewyższali Francuzów siłą fizyczną i psychiczną. W przeddzień tego meczu francuska prasa pisała z dużym uznaniem o inteligencji polskich siatkarzy. Za komentarz wystarczy zdanie z dziennika L'Équipe, iż Polacy zasłużenie stali się królami europejskiej siatkówki. Piękne mistrzostwa dla Polaków, stwierdził popularny dziennik sportowy. Czarna środa i słoneczna niedziela.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziś, 14 września, mija 9. rocznica śmierci Jerzego Giedroycia, założyciela legendarnego Instytutu Literackiego, wybitnej postaci emigracji powojennej, redaktora kultury i wydawcy wielkich dzieł literatury polskiej. Z tej okazji przypominamy archiwalną audycję z 1997 roku Jerzy Giedroyć, Polska racja stanu na wschodzie. Materiały pochodzą z kolokwium Miejsce Polski w Europie zorganizowanego z okazji 50. rocznicy powstania kultury, spotkania zorganizowanego w ośrodku Księży Palotynów w Paryżu. Znajdą Państwo w tej audycji również wypowiedzi redaktora Jerzego Giedroycia oraz profesora Jerzego Kłoczowskiego, a także rozmowę z Jerzym Giedroyciem na temat sprawy litewskiej, rozmowę z roku 1990. Reportaż z Maison Lafitte w 9. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia i rozmowę z Henrykiem Giedroyciem usłyszycie Państwo w naszej niedzielnej audycji Polska we Francji.
Nie sposób objąć i przecenić wkładu Jerzego Giedroycia w kształtowanie współczesnej polskiej myśli politycznej. Jak powiedział Adam Zagajewski we wspomnieniu o nim, był wielkim reżyserem politycznym. Konsekwentny w swoim spojrzeniu na Polskę powojenną, Giedroyć umiał sprzeciwić się naturalnym, jak sam przyznawał, pretensjom politycznym i terytorialnym Polaków wygnanych z przedwojennej Polski Wschodniej. Duża część pierwszej fali emigracji z nich się przecież składała. Zaproponował własną wizję stosunków, jakie niepodległa Rzeczpospolita winna nawiązać ze swoimi wschodnimi sąsiadami. I ten właśnie przełomowy w historii Polski aspekt myśli politycznej Jerzego Giedroycia chcielibyśmy Państwu dzisiaj przypomnieć. Materiały archiwalne, z których korzystaliśmy, nagrała Anna Rzeczycka. W roku 97, w 50. rocznicę powstania kultury w paryskim ośrodku księży Pallottynów Centre du Dialogue, odbyło się spotkanie na temat miejsca Polski w Europie. Do rozmowy zaproszono profesora Jerzego Kłoczowskiego, dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i redaktora naczelnego kultury Jerzego Giedroycia. Padło wówczas wiele znaczących zdań na temat polskiej racji stanu na wschodzie. Od swych początków, powiedział wówczas Giedroyć, kultura uważała zjednoczenie Europy za rzecz niezbędną. Polska winna być współtwórczynią tego zjednoczenia, a wkładem Polski będzie jej polityka wschodnia.
Kultura powstawała w momencie kompletnej klęski. Stworzenie jakiejś wizji politycznej przyszłości zdawało się rzeczą jakoś utopijną. Okazało się, że nie, że taką wizję trzeba realizować i jeżeli się ją realizuje z uporem, to może doczekać się jakiś rezultat.
Całe pokolenie międzywojenne i wojenne, myśmy byli niesłychanie przywiązani do Wilna i Lwowa. Większa część Rzeczpospolitej została oderwana, prawda? I w myśli politycznej kultury i w myśli politycznej polskiej jednym z centralnych punktów było bardzo wyraźne postawienie jednej sprawy, że wolna, niepodległa Ukraina, wolna, niepodległa Litwa, wolna, niepodległa Białoruś w sojuszu z nami są wartością tak wielką, że my rezygnujemy z Wilna i Lwowa. To jeden z największych przełomów w myśleniu politycznym Polaków po II wojnie związanym właśnie z kulturą, który miał potem kolosalne znaczenie.
Nie ma polityki bez ofiar, ale wydaje mi się, że tutaj jedną rzecz trzeba docenić. Ta koncepcja, prawda, że do uporządkowania wschodniej Europy powinniśmy ponosić cały szereg ofiar dla współpracy z Ukrainą czy z Litwą, jednak była przez społeczeństwo zrozumiała. Jakbyśmy po raz pierwszy tę sprawę postawili w kulturze publicznie, to moi przyjaciele byli przerażeni, że to, ponieważ ta emigracja składała się, prawda, głównie z ludzi z kresów północnych i południowych, że zostaniemy po prostu zmieceni. To okazało się nieprawda. To jest właśnie ten dziwny naród polski, który przy wszystkich swoich władzach, przy jakichś cenach, który nie wahałby się nawet kołczyńskimi, ma jakiś instynkt, który go prowadzi. Było dla mnie to o tyle pocieszające, że w tym widziałem to, co w Polsce, co zanikło dzisiaj w Polsce zupełnie, resztki instynktu państwowego.
Mówiąc o sytuacji w Polsce, Anno Domini 97, Jerzy Giedroyć stwierdził.
Ten punkt widzenia przejęły właściwie wszystkie kierunki polityczne polskie. Niestety to tylko dotyczy elity politycznej, a nie dotyczy całego społeczeństwa. Społeczeństwo jeszcze tych rzeczy kompletnie nie rozumie. Nasze społeczeństwo w tym kierunku trzeba dopiero wychować. I żeby ta współpraca między naszymi narodami nabrała jakichś rumieńców, a nie kończyła się tylko na konferencjach na szczycie. Ta inicjatywa, która wydaje mi się bardzo ważną, to jest stworzenie Uniwersytetu w Białymstoku, który do tej pory był filią Uniwersytetu Warszawskiego, i w ramach tego nowo powstałego uniwersytetu została stworzona Katedra Historii i Kultury Białoruskiej.
Ale to jest na dwie strony. Ile tych katedr potrzeba, powiedzmy, żeby o polskiej kulturze czy literaturze mówić na całej Ukrainie?
Jerzy Giedroyć nie wahał się skierować słów krytyki pod adresem wspólnoty polskiej na Litwie.
Najlepszym dowodem jest to, że niektórzy przywódcy Polaków na Litwie prowadzili od początku politykę zdecydowanie antylitewską. Trzeba pamiętać, że z chwilą uchwalenia przez Litwinów niepodległości polscy przedstawiciele w parlamencie litewskim głosowali przeciwko temu. Liderzy polskiej mniejszości występowali od początku przeciwko niepodległości Litwy, domagając się utworzenia autonomicznej Republiki Polskiej włączonej do Związku Sowieckiego. I to są rzeczy zupełnie haniebne. Dla nas ważniejsze jest przede wszystkim utrzymanie niepodległości Ukrainy, prawda, za wszelką cenę, przy wszystkich trudnościach, na jakie napotykała sytuacja polityczna i społeczna i gospodarcza na Ukrainie jest dosyć katastrofalna. Ale musimy pamiętać, że bez Ukrainy Rosja nie jest w stanie prowadzić polityki imperialnej. To jest dla nich zagadnienie kluczowe, dlatego tak ważna jest rola Ukrainy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, prawda, kraje bałtyckie, które tak samo są zagrożone, muszą mieć poczucie, że my jesteśmy adwokatami ich interesów wejścia do Europy. A trzecia rzecz, również bardzo ważna, która całkowicie przez nas nie jest doceniana, to jest prowadzenie jakiejś działalności na odcinku rosyjskim. My musimy za wszelką cenę doprowadzić do porozumienia z narodem rosyjskim, ze społeczeństwem rosyjskim, i to jest możliwe. To jest możliwe. Nie zapominamy o tym, że Polska w Rosji ma spory kapitał sympatii, jeśli idzie o inteligencję rosyjską. Tylko prawda, że oni, tak jak my, mamy skażony obraz Rosji u przeciętnego Polaka, tak samo przeciętny Rosjanie o Polsce, o Polakach nic nie wie. I tutaj jest wielka rola, która stoi przed nami, żeby doprowadzić do, rozpocząć jakąś akcję. Przede wszystkim właśnie na odcinku kulturalnym, bo to jest metoda najskuteczniejsza w społeczeństwie rosyjskim.
To były fragmenty rozmowy, jaką w roku 1997 przeprowadzili w paryskim Centre du Dialogue profesor Kłoczowski i Jerzy Giedroyć. Mam dla Państwa jeszcze jedno nagranie. W roku 1990 Jerzy Giedroyć niezwykle przenikliwie patrzył na rozwój sytuacji na Litwie. Oto ówczesna jego wypowiedź.
Sprawa litewska. Sprawa litewska ma dla nas bardzo kluczowe znaczenie. Byłem przekonany, że Polska powinna być pierwszym krajem, który uzna niepodległość Litwy, dlatego że to jest rzecz, która byłaby w pewnym sensie momentem historycznym. Załatwiłaby spory polsko-litewskie, które się nawarstwiały, prawda, przez tak długie lata. Moje przekonanie, Litwini na pewno wygrają. To jest kwestia po prostu uporu i twardości. Oni nie ustępują i Gorbaczow będzie musiał w taki czy inny sposób ustąpić. Po prostu dlatego, że to jest gra dla niego bardzo ciężka. Zachód się odnosi bardzo lekko i nie popiera wysiłków litewskich. Natomiast gdyby doszło do interwencji sowieckiej na Litwie, to niewątpliwie to by zepsuło ten entuzjastyczny portret Gorbaczowa, który jest na Zachodzie, i odbiłoby się na pomocy Zachodu dla Związku Sowieckiego. Na to sobie Gorbaczow nie może pozwolić. I tutaj jest właśnie imponujące, jak Litwini się trzymają i zachowują się niezmiernie spokojnie. To, co jest dzisiaj na Litwie, z którą jestem w dosyć żywym kontakcie. Mamy tam cały szereg kontaktów, przyjaciół, znajomych i rozmawiamy telefonicznie bez wielkich kłopotów. Zdobywający spokój.
Jerzy Giedroyć w roku 90. Dodajmy, że w roku 97 otrzymał on honorowe obywatelstwo Republiki Litewskiej. 14 maja roku 2000 został wyróżniony najwyższym litewskim odznaczeniem państwowym, orderem Wielkiego Księcia Gediminą. Wraz z redaktorem naczelnym paryskiej kultury odchodzi pewna epoka. Bronisław Gieremek powiedział niedawno o nim: łatwiej komuś przyznać order niż przyznać rację. Jerzy Giedroyć miał rację. Sam Giedroyć twierdził, że miast orderów i tytułów naukowych, któremu szczodrze przyznawano w Polsce postkomunistycznej, wolałby, aby ktoś skorzystał z jego rad politycznych. Ponad zrozumiałym pytaniem, czy i w jakim kształcie będzie wydawana dalej kultura, rodzi się refleksja głębszej natury. W jakim stopniu obecne i przyszłe pokolenia Polaków zechcą korzystać z tej wielkiej spuścizny, jaką pozostawił po sobie Jerzy Giedroyć.
La radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 18. Région du Charme. La Vallée des Avalées. Jean Ducharme, urodzony w roku 1942, jest francuskojęzycznym pisarzem kanadyjskim. Ukończywszy studia inżynierskie w Montrealu, przez 3 lata wędruje autostopem, taksówką, pieszo po Ameryce Północnej i Meksyku i mając się najrozmaitszych zajęć. Przede wszystkim jednak pisze. Emocje autora znajdują wyraz w filozoficznych dyskusjach jego bohaterów. Problemy podejmowane w kolejnych jego powieściach powtarzają się, lecz za każdym razem rozważane są w innym świetle. Najlepiej czuje się Ducharme w cudownym świecie dzieciństwa, w którym, jak sądzi, wszystko mogłoby być niezwykle proste, gdyby nie szkodliwe ingerencje dorosłych pozorowane intencjami opiekuńczymi. O tym właśnie mówi powieść La Vallée des Avalées, wydana we Francji w roku 1966. Jest to pierwsza powieść 24-letniego zaledwie pisarza, ale zawiera już wszystko, co najbardziej istotne dla całej jego twórczości. Razem z rękopisem La Vallée des Avalées, Ducharme składa w wydawnictwie trzy inne powieści, które ukazują się w ciągu następnych 3 lat. W 1976 roku publikuje Les Enfants Fantômes, po czym na długi czas zarzuca beletrystykę. Woli trzymać się z dala od sceny publicznej, co oczywiście nie znaczy, że w ogóle zarzuca działalność literacką. Pisze sztuki teatralne, teksty piosenek, scenariusze filmowe. Poza tym maluje pod pseudonimem Rock Plant. Nowa powieść, Dywady, ukaże się dopiero w roku 1990. Historia bohatera, Bottoma, którego autor nazywa un déficient social crasse, całkowitym wyrzutkiem społecznym, stanowi materię niezwykłych wariacji na temat powszechnego zła i miałkości życia. Styl powieści Réjeana Ducharme jest łatwo rozpoznawalny. Jego charakterystyczną cechą jest ludyczne traktowanie języka, humor nierzadko czarny i upodobanie do natrętnych powtórzeń. Pisarz z równą swobodą operuje językiem literackim jak potocznym. Wybierając imiona postaci oraz tytuły swych książek, Ducharme lubuje się w grach słownych, które mają podkreślać absurdalną stronę egzystencji. Powstają w ten sposób swoiste kalambury, jak na przykład Le nez qui vogue od słowa équivoque, czy Les enfants fantômes od Les enfants fantômes. W szczególny sposób dobiera również swoich bohaterów. Są to przeważnie ludzie młodzi i skłóceni ze światem, pragnący powrócić do czystości i niewinności lat dziecięcych. Fragment, który usłyszycie, pochodzi z książki La Vallée des Avalées. Na początku opowieści bohaterka Berenika Einberg ma 9 lat. Dziewczynka cierpi z powodu obojętności matki, brutalności ojca, tchórzostwa ukochanego brata, a wkrótce dodatkowego bólu przyczynia jej śmierć najlepszej przyjaciółki. Ale Berenika nie daje się stłamsić, wykorzystuje swoje cierpienie jako broń i na przekór dorosłym usiłuje pozostać dzieckiem. W odruchu buntu wykrzykuje:
On ne peut rien contre la solitude et la peur. Rien ne peut aider. Plus on essaie de les calmer, plus elles se démènent, plus elles crient, plus elles brûlent. L'azur s'écroule, les continents s'abîment, on reste dans le vide, seul.
Pod koniec powieści Berenika ma już 15 lat. Ucieka do Izraela, kraju, w którym toczy się wojna. Wstępuje do milicji studenckiej i zaprzyjaźnia się z pogardzaną przez wszystkich Glorią. Chcąc koniecznie nauczyć się pilotażu, udaje się na rozmowę z majorem.
Major, je suis venu vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler et que votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Tu n'es pas assez vieille, tu n'es pas un homme, tu n'es pas autochtone.
Graham Rosenkreutz n'est pas autochtone.
Tu n'es pas un héros.
Il ne manque du héros que l'acte héroïque.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Plaît-il ?
Tu es apache, idéaliste. Tu seras une proie facile pour elle. Tu as raccourci tes beaux cheveux.
J'aime Gloria comme une sœur. Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez, vous me décevez.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
conseil pour conseil, je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête que je ne suis pas que mon sexe. Que j'ai une fois deux bras et une fois deux jambes, comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy powieść pisarza Ryżana Ducharme i fragment jego książki La Vallée des Avalées. Na podstawie tego tekstu przeanalizujemy w kolejnej lekcji zwroty wyrażające naleganie, udzielanie rad, sprzeciw, a także opinie i uczucia przyjaźni.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Personne.
blonde qui mettait dans ses cheveux